a pewne rzeczy, których musimy doświadczyć w naszym życiu. Wiecie, jest często tak, że kiedy mamy muzyków, ja nie wiem, nie pamiętam, kiedy ostatnio było u nas takie nabożeństwo, że nie było muzyków, że zespół nie zagrał, no ale jest dzisiaj takie. I wiecie, kiedy nie mamy muzyków, to nam się wydaje, jakby Pan Bóg tak mniej działał. Zauważyliście? Jest takie odczucie. Takie, oczywiście ono jest fałszywe, nie ma nic wspólnego z prawdą, ale takie ludzie mają wrażenie. Ja pamiętam już jeszcze w czasach młodzieżowych spotkań, kiedy chodziłem jeszcze na młodzieżowe, jak nie było muzyków, to jakoś tak aż się chciało powiedzieć, że jakby Pana Boga, no nie było tej obecności Bożej. Tak jakby On coś w ogóle z tym miał wspólnego. On po prostu przychodzi, jest i nie jest to uzależnione od naszych uczuć, prawda? Nie jest uzależnione od naszej jakiejś estetyki, wiecie. Ludzie doświadczali Bożej obecności w szpitalnych łóżkach, w celach więziennych, na Sybirze, i wśród milionerów, nędzarzy, i wiecie, w slumsach Kalkuty, w rezydencjach Beverly Hills. Gdziekolwiek byście nie poszli, Bóg nie ma granic. Bóg może przejść tam i być tam obecny, jeśli tylko lud, który się zgromadza, chce doświadczać obecności Ducha Świętego. Amen. To jest to, co możemy mieć. I dzisiaj chciałbym się, wiecie, dzielić takim tematem, co do którego szczególnie starsi zborownicy, ci z was, którzy są już w służbie, są już ileś tam lat w zborze, myślę, że po dzisiejszym kazaniu w jakiś sposób wierzę, że Pan was błogosławi też, ale będziecie takiego, jakby mieli takie odczucie, że nie powiedziałem chyba nic nowego, nic dziś nie powiem nowego, czego byście nie wiedzieli. Ale też chcę dzisiaj skierować moje słowa do tych z was, którzy może dawno o tym nie myśleli, albo może nawet zapomnieli o tych rzeczach, albo nie zastanawiali się nad nimi. I widzę, że są tu dziś też takie osoby, co do których cieszę się, że będziecie dzisiaj słuchać tego, czym się będę dzielił. Chodzi mi szczególnie o tych, którzy czekają na chrzest na przykład, albo o tych z was, którzy są tutaj od niedawna. Chciałbym się dziś dzielić z wami nauczaniem, typowym wykładem Słowa Bożego i dzisiaj nie przygotowałem niczego do wyświetlania, ale chciałbym, abyśmy mogli wspólnie, otwierając Biblię, śledzić to, co Słowo Boże naucza na temat, którym się będę dzisiaj dzielił. Amen? Zgadzacie się? A więc weźcie swoje Biblię do ręki i wiecie, ja myślę, że czasami jest dobrze, że na telebimie się nie wyświetla, ponieważ może nas to przyzwyczaić do tego, że już nie musimy Biblii nosić na przykład, albo że nie musimy sprawdzać. A co, jak będę zwiedzony i was zacznę zwodzić, co zrobicie wtedy? Wiecie, ja nie jestem niedozwalenia, ja też mogę, nie wiem, na przykład być zwiedzony, mogę się pomylić i gdy ludzie nie sprawdzają, wtedy co? Ja nigdy nie zapomnę, w swoim czasie byłem na takiej szkole biblijnej, na takim nabożeństwie, gdzie brat, który głosił, zwiastował Słowo Boże i to było tłumaczone na język francuski, ja francuskiego nie znam, ale on otworzył Słowo Boże, otworzył księgę Ezechiela i przeczytał cały rozdział z księgi Ezechiela, pamiętam. Tłumacz przeczytał, ja nie wiem, ja słyszałem, wiecie, francuskiego nie znam, ale byłem pewny, że on nie powiedział księgę Ezechiela, tylko tłumacz powiedział trzecia Mojżeszowa chyba. Nie pamiętam, któraś tam księga Mojżeszowa powiedział. Ta, gdzie Mojżesz buduje przybytek, to jest w której? W trzeciej jest opisana budowa, tak? I w każdym razie on powiedział, być któraś Mojżeszowa i kaznodzieja kontynuuje i mówi, że mamy tutaj głęboką symbolikę Kościoła, właśnie początku Kościoła i pochwycenia, przyjścia Pańskiego. Wiecie, ten tłumacz biedak tak brnie, w końcu przerwa i mówi do tego brata, gdzie brat to wyczytał? Przecież Mojżesz tylko deski przybija. I to właśnie tak może czasami być z nami, że nie sprawdzamy, nie patrzymy i myśmy wiedzieli, że coś jest nie tak, a tłumacz, wiecie, po prostu przeszedł nad tym do codzienności, nie zauważył, nie sprawdził, co tamten czyta, tylko to, co mu się wydawało, sobie otwarł. Także zachęcam was dzisiaj do badania ze Słowem Bożym tego, o czym będę mówił. Z czym się wam kojarzy taka nazwa? Zielonoświątkowcy. Jest tu jakiś zielonoświątkowy na sali? Zielonoświątkowcy. Z czym się nam kojarzy ta nazwa? Oczywiście większość ludzi, gdyby, ja mówię w kręgach chrześcijańskich w tej chwili, kojarzą nas przede wszystkim z tym, że w naszym nauczaniu jest podkreślana osoba kogo? Ducha Świętego. Bardzo dobrze. Osoba Ducha Świętego. I tutaj mamy wiele zapytań, czy wiele pytań dotyczących tego, no kim właściwie jest Duch Święty. I dzisiaj chciałbym się dzielić i nauczać na temat darów i owoców Ducha Świętego w Twoim i moim życiu. Czy jesteście nimi zainteresowani? Czy jest tu taka osoba na tej sali, która może powiedzieć tak i amen, chcę doświadczać darów i owoców Ducha Świętego? Kto z Was pragnie? Tak naprawdę przed Panem, nie wypada rękę podnieść, a tak naprawdę ja, wiecie, modlę się, Panie, ja chcę tego doświadczać. Wiecie dlaczego? Nie dla siebie. Posłuchajcie tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Tutaj jest ogromna ilość pytań. Być może niektórzy pośród Was się zastanawiają, właśnie ci, którzy może są tutaj nowi, czym są dary i owoce Ducha Świętego? Czy właściwie są nam w ogóle potrzebne? No a może właściwie nie są takie potrzebne? Czy dary i owoce są tym samym? Czy są to też dwie różne prawdy? Tak jak powiedziałem, może kto z Was studiuje Biblię trochę dłużej, to wie. Ale jestem przekonany, że są tu dzisiaj pośród nas ludzie, którzy nie wiedzą, czy owoce i dary są tym samym, czy też są czymś innym. Jak działają w Twoim i moim życiu? W jaki sposób je rozpoznać? Skąd wiemy, że to one działają? Jaki rodzaj ludzi może się nimi posługiwać w takim razie, jeśli są i skoro działają? Czy to ja decyduję o mym życiu, o pełni Ducha Świętego w moim życiu, czy też Bóg nie daje mi żadnego wyboru i po prostu to się dzieje? Wiele, wiele pytań. Jestem przekonany, że każdy z Was mógłby zadać jakieś inne. Mam dla Was dobrą wiadomość. Biblia daje odpowiedź na te i inne pytania, które być może będziesz miał. Wierzę, że dzisiejsza lekcja Słowa Bożego będzie tylko takim wskaźnikiem, aby niektórzy z nas zaczęli znowu o tym myśleć, aby ci z nas, którzy chodzą już do zboru wiele lat, zaczęli się zastanawiać, czy to działa w ich życiu, bo jeśli jest to prawda konieczna, to powinno, a ci z nas, którzy są nowi, aby zaczęli się modlić, aby to zaczęło działać, ponieważ tylko Duch Święty może odnowić nasz zbór. Amen. Tylko Duch Święty może sprawić, aby się ludzie nawracali, aby się nasze domy zmieniały, aby coś się zaczęło dziać w naszym życiu. A więc dary i owoce Ducha Świętego. Zacznę od początku. Są trzy rzeczy, które często przez wierzących uważane są za to samo, chociaż każda z nich jest czymś innym. A mianowicie dar Ducha, dary Ducha i owoce Ducha. Trzy biblijne prawdy. Każda z nich jest czymś innym. Bywa często, szczególnie przez początkujących, szczególnie przez tych, którzy jeszcze może niezbyt głęboko studiowali Biblię, uważana za jedno i to samo i właściwie nie widzą różnicy. A więc zaczniemy od początku. Dar Ducha. O darze Ducha Słowo mówi nam i otwierajcie Słowo Boże, kiedy czytam, badajcie ze mną, też to nas nauczy, aby się dobrze, sprawnie, szybko posługiwać Słowem Bożym, abyśmy mogli rozmawiać z ludźmi, używając tego narzędzia, który jest wspaniałym mieczem. To jest miecz Boży, który naprawdę wiele kłamstwa może pokonać. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 38, 39 werset. I powiem Wam na marginesie, zanim przeczytam. Dzisiaj, kiedy tu stałem, modliłem się, przyjdź Duchu Święty na to miejsce. Przyjdź dzisiaj i dotknij się tego nauczania. Włóż to w nas, spraw, żeby się zaczęło tlić w nas jakiś taki ogienek. A więc trzy rzeczy powiedziałem, są uważane za takie same. Dar Ducha, dary Ducha, owoce Ducha. Dar Ducha. A Piotr do nich, rzekł Piotr do nich. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Oczywiście ja przeczytam tylko werset. Radziłbym, aby każdy z nas mógł sobie to sam w domu postudiować, czytać w szerszym kontekście, ponieważ nasz czas zawęża mój kontekst. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 38-39 werset. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I to mamy pierwsza rzecz. Jeżeli ludzie się dadzą ościć, jest Boża obietnica, że otrzymają dar Ducha Świętego. I jeśli Bóg coś obieca, to obietnicy zawsze co? Dotrzyma. I to pierwszy Kościół doświadczał i teraz Kościół będzie doświadczał, aż dopóki Pan Jezus nie przyjdzie. Dary Ducha, czyli tak zwane w Biblii, nazywamy je charyzmatami. Charyzmaty oznaczają dary Ducha, to co w prezencie. Dar to jest prezent, to co jest, zostaje Ci dane. Bóg bierze to pudełko i daje. To jest dar. To nie jest owoc, to jest dar. Dary, charyzmaty, one są po to, aby budować Kościół. One budują Kościół. I następnie trzecia rzecz, o której chcę mówić, owoce Ducha. Owoce Ducha nie są darem Ducha. Owoce Ducha są efektem naszego chodzenia z Bogiem. Są efektem, objawiają one to, że w nas jest Boże życie. I teraz działanie Ducha Świętego to jest ważna rzecz, którą mam teraz powiedzieć. Nie jest czymś, co jest wymysłem tylko Nowego Testamentu. To nie Nowy Testament wymyślił Ducha Świętego. To nie jest tak, że w Starym Testamencie, wiecie, Duch Święty gdzieś tam spał pod chmurką, nie było go i Pan Bóg po prostu jakoś sobie radził bez tego, a w Nowym Testamencie nagle pojawia się nowy bohater, Duch Święty. To nie jest tak. Działanie Ducha Świętego jest czymś, o czym mówił już Stary Testament. Długo przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa Bóg pokazał nam, jak działa w życiu ludzi i narodów. I Bóg powiedział do swojego ludu pewną bardzo ważną prawdę. W księdze Zachariasza, 4:6, znacie na pamięć ten werset. Niektórzy z was może nie wiedzą, że jest zapisany w księdze Zachariasza. Znacie go na pamięć. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. I dotyczy to wielkich wydarzeń w historii narodu Bożego. Zobaczcie, już wtedy Duch Pański, Duch Święty działał pośród ludzi. Przejdźmy może do naszych czasów, XXI wiek. Hełm, 10 maja, trochę po godzinie 18. Czy jest mi dzisiaj potrzebny Duch Święty? Dlaczego? No, przerywajcie mi, mówcie, dlaczego? No, wszyscy amen, amen i nagle nie ma tych amentowców. Czy jest mi potrzebny Duch Święty? Dlatego, że ja nie tylko chcę Go doświadczać z Boże na nabożeństwie, chcę Go doświadczać zawsze. Nie chcę chodzić po ulicy bez Niego. Za chwilę stąd jadę do szkoły. Potem gdzieś tam wyjeżdżamy, poruszamy się. Duch Święty nie jest rodzajem jakiejś duchowej atmosfery na nabożeństwie. Tu nie chodzi tylko o trudne chwile, że On nam jest potrzebny, kiedy, nie wiem, będzie wojna, będzie głód, albo będziemy mieli jakieś straszne długi i wtedy Duch Święty by się przydał. Wiecie, chodzi o całe nasze życie. Chodząc w Nim, przeżyjemy nie tylko trudne, ale i radosne chwile. I powiem wam, że wbrew pozorom, wcale nie jest żadną sztuką doświadczać Bożego działania w trudnych chwilach, kiedy się jest w Dolinie Cienia. Wtedy jesteśmy tak zbici, tak samotni często. Kto z was nie miał nigdy problemów, że aż się człowiekowi żyć odechciewało, prawda? Smutno, ciężko. I wtedy człowiekowi co? Woła człowiek do kogo? Do Pana. Panie, przyjdź. I wtedy każdy Boży gest, każde jakieś Boże działanie pociesza nas, przemienia coś. Powiem wam, wielką sztuką jest, jeśli jesteś dzisiaj szczęśliwy, zdrowy, wszystko masz, wybrać chodzenie w Duchu Świętym. Wybrać Ducha Świętego jako tego, który będzie obecny w twoim domu. Wcale nie jest niczym nowym. Stare przysłowie polskie mówi, jak trwoga to do... Wtedy wszyscy chcą, żeby Bóg był z nimi cały czas. Nagle się okazuje, że wcale nie tylko w Kościele Bóg jest. Ale dzisiaj, jeżeli właśnie dzisiaj akurat nic strasznego się w twoim życiu nie dzieje, ba, może nawet jesteś szczęśliwy i planujesz różne rzeczy w swoim życiu, to jest wielką sztuką, aby dzisiaj zacząć się modlić i powiedzieć: Panie, moje szczęście, moja radość, ja składam Tobie to u nóg, bo wiem, że Ty najlepiej to wykorzystać, z Tobą najdłużej starczy, z Tobą to mi się nie rozejdzie z rąk. Wiecie, człowiek musi wiedzieć nie tylko jak się smucić, ale jak się cieszyć. My wiemy jak się smucić, wielu z nas naprawdę nie wie jak się cieszyć. Jeśli już mamy trochę dobrego humoru, to bardzo często zapominamy o Bogu. Ciągle mamy pozostawać w Duchu Świętym. Ciągle pozostawać w Jego obecności. Pan Jezus, kiedy był na tej ziemi, wyznaczył nam drogę. Słowo Boże, Piotr do nas mówił, że mamy wstępować w Jego, co? Ślady. I Pan Jezus wyznaczył nam drogę. On nie tylko nas nauczał, On tak żył. I zobaczcie, Ewangelia Łukasza, 4:1, powiada: Jezus pełen Ducha Świętego wrócił z nad Jordanu. Duch wodził go po pustyni. I niedawno na ten temat była tutaj mowa. Dzisiaj chciałbym podkreślić te słowa, że Jezus nie tylko nas nauczał, Jezus nie tylko był tym, kto nam dał jakieś słowa i powiedział: słuchajcie, tu macie wersety, ja to po znajomości nie musiałem, ale wy musicie według tego żyć. Nie. Jezus to, co nas naucza Pan, tak też i Pan żył. I widzimy tutaj w życiu tego, który jest przykładem naszego życia, że On pełen Ducha Świętego chodził po tym świecie. I wiecie, chrześcijaństwo to nie jest teoria, to nie jest zbiór doktryn, że my mamy zbiorek doktryn i my wierzymy. Wierzycie, że Pan Jezus jest Bogiem? Amen. Wierzycie w to? Amen. Wierzycie w to? Amen. No to wierzymy w to samo, chłopaki, bracia, siostry i tak dalej. To nie jest to. To nie jest tylko teoria. Jezus obiecał, że ci, którzy za Nim chodzą, którzy będą posłuszni Jego Słowu, wezmą moc Ducha Świętego, kiedy na nas wstąpi. Chciałbym dzisiaj Ciebie zapytać, czy nie tęsknią niektórzy z Was za tym, aby zacząć się modlić o chrzest w Duchu Świętym? Aby zacząć się modlić o to, aby zacząć doświadczać Boga w swoim życiu w taki realny sposób, ponieważ my się czasami strasznie męczymy w naszych siłach, w naszym rozumie, w naszej mocy, tak wiele rzeczy trzymając. Dzieje apostolskie 1:8 mówią: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. To Jezus mówi, że się stanie, że weźmiemy moc Ducha Świętego. I moc Ducha Świętego właśnie manifestuje się przez dary. Dary sprawiają, że możesz skutecznie wykonywać Boże dzieło. Dary nie są owocami. Owoce Ducha dają nam mocne świadectwo naszej wewnętrznej przemiany. Sprawiają, że w bardzo osobisty sposób Bóg może nas używać, ponieważ owoce sprawiają, że jesteśmy, są jakby dowodem tego, że Boże życie w nas przynosi efekty. Ale zapamiętajcie, chciałbym, abyście to zapamiętali, owoce i dary Ducha Świętego to nie jest to samo. Gdzie drzewo może przynosić owoc, jabłoń może przynosić owoc, ale jej siła, jej moc pochodzi od Boga i bez Bożego życia, które Bóg tchnął we wszystko, co żyje na tej planecie, jabłoń byłaby tylko suchym patykiem. Widzieliście kiedyś uschnięte drzewo? Człowiek stoi koło takiego drzewa i nie wie, dlaczego ono uschnęło. Fachowiec jeszcze potrafi czasami znaleźć. Nie ma w człowieku tego czegoś, a gdyby to był Jezus, Jezus mógłby powiedzieć, żeby dane drzewo po prostu było suche albo żeby przynosiło owoc. W Bogu jest siła. Podobnie jest z naszym chrześcijańskim życiem. Człowiek bez Ducha Świętego jest jak taki suchy patyk. Nie przynosi owoców Ducha Świętego. A zatem Bóg nie może z niego czerpać i nie może go używać. A to oznacza, że nie objawiają się w jego życiu dary. Teraz, czy to, o czym dzisiaj rozmawiam, to, o czym do was dzisiaj mówię, jeżeli masz głód Ducha Świętego, to wierzę, że to będzie radosna wiadomość, ale czy to, o czym dziś rozmawiamy, dotyczy tylko wyjątkowych ludzi, takich wybranych z bajki? Nie. Obecność Ducha Świętego jest dla każdego człowieka. Dotyczy wszystkich, każdego, kto chce żyć blisko Boga. Wcześniej mówiliśmy o darze Ducha, ale to był dopiero początek. Lecz Słowo Boże, jeśli chodzi o obecność Ducha Świętego, dotyczy każdego z was. Gdzie to jest napisane w Słowie Bożym? Że każdego. Dzieje apostolskie, 2:39 powiada nam: obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz co powoła. Do wszystkich ona się odnosi. Nasze nawrócenie nie jest końcem przygody z Bogiem. Życie z Bogiem to nie jest, że wiecie, urodził się, pokropili wodą, żenił się, posypali forsą, umarł, rzucili garstkę ziemi, skończyła się wielka przygoda z Bogiem. Życie z Bogiem czymś dużo więcej jest. To, że Duch Święty w nas zamieszkuje, to, że On sprawia, że możemy w ogóle przyjść w pobliże Boga, to było jakby takie pukanie do drzwi, narodzenie. Ale Bóg chce, abyśmy weszli do środka. Czy też On bardziej chce wejść do środka. Uświęcenie musi się rozpocząć w naszym życiu. I to oznacza, że nie zmieni się nam wyraz twarzy, bo mi się wyraz twarzy jakoś nie chce zmieniać. Najwyżej coraz gorzej człowiek wygląda, bo się starzeje. Nie zmieni się nam nastrój, ale kiedy się uświęcamy, stajemy się podobni do Pana Jezusa. I Duch Święty chce w nas to czynić. I to nie może się stać, wiecie, dla nas jakąś nierealną prawdą. Czymś z kosmosu, czymś, o czym nie ma sensu mówić, ponieważ jest niemożliwe w naszym zborze. Jeżeli jest niemożliwe w naszym zborze, jeżeli jest niemożliwe w naszych czasach, aby mógł chodzić pełny Ducha Świętego, aby na tym miejscu mogły dziać się cuda, znaki, uzdrowienia, aby ludzie mogli tu doświadczać uwolnienia z kajdan, to słuchajcie, po co w ogóle zbór jest? Na co? Żebyśmy się co, pocieszali, że mamy lepsze doktryny niż inni? Bez Ducha Świętego to, co dziś chcę do was mówić, o czym chcę nauczać, jest niemożliwe. Pan nie obiecał, Pan Jezus, że zostawi na ziemi religijną formę, gdzie będzie się trzeba siłować, żeby jakoś nie odpaść. Wiecie, takie chrześcijaństwo wcześniej czy później skończy się klęską. Wtedy problemami człowieka będzie, czy mu się wolno pić, czy wolno palić, czy wolno kraść, czy nie wolno. To wolno, to nie wolno. I ludzie tak żyją, czasami rok, dwa, a potem znikają ze zboru. Cała przygoda z Bogiem. Bo właściwie na wolno i niewolno skończyło się całe poznanie Pana Boga. Wiecie, moja modlitwa jest, żeby dzisiaj nasze poznanie takie nie było. Abyśmy dzisiaj nie, pomimo że, jak mówię, nie ma zespołu, jakby Pan chciał pokazać, że On pomimo tego, że nie będzie tego nastroju, który zawsze muzycy robią, On jest dzisiaj pośród was. Bóg mówi dzisiaj, widzę twoje serce. I dzisiaj Duch Święty chce zamieszkać w tobie. Dzisiaj Duch Święty chce rozpocząć w tobie coś nowego, jeżeli o to będziesz prosił. Ponieważ Biblia mówi, że możemy o to prosić. Nie patrz teraz na mnie, ponieważ ja jestem niedoskonały. Nie patrz teraz na sąsiada, ale dzisiaj zawołaj w głębi serca, Panie, jeżeli działanie Ducha Świętego jest możliwe, chcę go doświadczać w moim życiu. Chcę i proszę Cię, poprowadź mnie do tego, ponieważ wierzę w to. Dary Ducha Świętego. Czym są? Jeszcze raz powiadam, pamiętajcie, dary i owoce są dwie różne rzeczy. Teraz mówię o darach. Czym są dary Ducha Świętego? Zacznę od tego. Odpowiedzcie mi na pytanie. Czy ludzkie wysiłki i starania potrzebne są Panu Bogu i mogą Mu się na coś przydać, czy nie? Nie. Nie możemy w naszych siłach nie możemy niczego do Boga upodobnić. Coś zepsuć to jeszcze potrafimy. Nasze ludzkie wysiłki nie mogą się przydać w Bożym dziele, nie zmienią też, czy na zniszczonego grzechem świata mogą zmienić, czy nie? Nie. Duch Święty teraz widzi potrzebę i widzi, że na tym świecie jest potrzeba. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Duch Święty widzi potrzebę na tym świecie i w waszym życiu. Duch Święty widzi, że my mamy takie niewidzialne, wyciągnięte ręce. I świat też ma niewidzialne, wyciągnięte ręce. Jest tyle potrzeb na tym świecie, ale mogą być zaspokojone tylko przez Kościół. I to Kościół, który będzie wyciągał do Pana ręce i prosił, Panie, zabiegamy, daj nam taki dar, abyśmy mogli tym darem Tobie chwałę przynieść, abyśmy go użyć mogli jako narzędzia, abyśmy mogli jako uczniowie Jezusa w tym bezbożnym świecie coś zrobić. Aby coś zrobić, będziemy potrzebować Jego darów. I teraz przejdźmy do Słowa Bożego, zobaczmy, jakie są Boże dary. Biblia daje nam trzy razy aż taką listę Bożych darów. Trzykrotnie w Biblii są wymienione dary Ducha Świętego. Przeczytajmy wszystkie trzy miejsca. Mamy czas, nie spieszy się nam. Chcę, aby to było dzisiaj z taką trzeźwością naszego serca, przestudiowane jako słowo od Pana. Amen? Mogę liczyć na waszą trzeźwość i uwagę dzisiaj? Ja wiem, wiecie, że czasami jest ciekawy, gdyby tu stał jakiś zespół, gdybym pograł na trąbce i tak dalej. Ale to są bardzo ważne rzeczy. Ja naprawdę pragnę, aby Duch Święty zaczął używać mojego życia, aby mnie wprowadził głębiej i bliżej Boga, ponieważ czuję, że jakby osoba i dzieło Ducha Świętego jest zaniedbana w naszym życiu. Nie jest tak na piedestale, jak powinna być. Zobaczmy na te listy, że tak je nazwę, listy darów Ducha Świętego. Pierwsza taka lista, czy pierwsze takie miejsce, w którym widzimy, jakie są dary Ducha Świętego, Rzymian 12 rozdział, 12, Rzymian 12, od 6 wersetu chciałbym zacząć czytać. Rzymian 12 rozdział od 6 wersetu. A mamy, posłuchajcie uważnie, różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używanie stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowywuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Oto widzimy coś z darów Ducha Świętego. Przejdźmy dalej. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział od 8 wersetu. 1 Koryntian 12,8 i dalej. Temu bowiem przez Ducha jest dany dar mądrości słowa, innemu natomiast według tego samego Ducha umiejętność poznawania. Jednemu dar wiary w tym samym Duchu, drugiemu zaś łaska uzdrawiania w tym jednym Duchu. Innemu dar czynienia cudów, innemu prorokowania, jeszcze innemu rozpoznawania duchów, jednemu różne rodzaje języków, drugiemu natomiast dar tłumaczenia języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, tak jak chce. Celowo przeczytałem, zauważyliście, z innego tłumaczenia niż wasze. Abyście mogli lepiej to zobaczyć. Dalej. Efezjan, 4 rozdział. Od 8 wersetu, Efezjan 4,8. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami co? Obdarzył. Obdarzył ludzi darami. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił. Tu mamy działanie darów, zobaczcie. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I ktoś was teraz powie, momencik, ależ to nie są dary Ducha Świętego. Tu pisze, jakie zadania, czy jaką służbę Bóg wyznaczył Bogu. Tak, ale czymże są? Czymże są prorocy, apostołowie, nauczyciele, jeżeli nie usługują w pełni Ducha Świętego, jak nie jednym i tym samym ludźmi, którzy tylko mówią? I nic więcej nie mogą zrobić. Zgadzacie się? Czym się różni prorok od plotkarza, jeżeli obydwoje są z dala od Boga? Tyle może plotkarz bardziej lepszy. Gdzie każda z tych list, które pokazałem, z tych wersetów, pokazuje nam, jak ważne są dary Ducha Świętego w życiu człowieka i w życiu Kościoła, co za tym idzie. Chcę wam powiedzieć, chcę ci powiedzieć, to kim jesteś tu w tym zborze. Różne rzeczy robimy w zborze. To kim jesteś tu w Kościele, to jest dar Ducha Świętego. Jeżeli jest w twoim życiu jakiś dar, używasz go i wtedy jesteś tym kimś. Jedni są nauczycielami, inni mają taki czy inny dar, którym usługują dla nas. I jeżeli dary się objawiają w twoim życiu, to wtedy Kościół niesie przesłanie. Kościół ma wtedy jakiś sens. Wtedy Kościół nie jest miejscem, do którego, dlatego powiedziałem, używajmy Słowa Bożego. Ja nie chcę, żeby nasze nabożeństwo wyglądało tak, że ja przychodzę, mówię do was, a nie wiem, czy ja na przykład siedzę, a ktoś inny mówi. I Kościół się dzieli na dwie funkcje. Na tych, co siedzą i nic nie robią, i tego jednego, co tu się zużywa i jeszcze nie każdy go słucha. Wtedy Kościół nie spełnia swojej roli. Bóg nie po to ustanowił dla Kościoła spotkania. My musimy zapamiętać, że nasze nabożeństwa, one nie są, wiecie, tak wymyślone, że Pan Jezus został wzięty do nieba, został dany Duch Święty, i tak siedzieli apostołowie, myśląc, co my będziemy robić teraz? No i nagle jeden święty odpowiada, wiecie co, spotykajmy się raz w tygodniu i w niedzielę. No coś trzeba przecież robić. To nie tak. To nie z tego wynikła potrzeba nabożeństw. Takiej historii nie ma w dziejach apostolskich. Lecz po to się Kościół spotyka, abyśmy studiowali Słowo Boże, patrzyli, czy tak się rzeczy mają, abyśmy razem wobec tego, co Słowo Boże mówi, zajmowali nasze stanowisko w modlitwie. Ja myślę, że wiecie, w ostatnim czasie, kiedy przeglądam strony internetowe zborów, łącznie z naszą stroną, kiedy przyglądam się temu, co się dzieje w Kościele, widzę pewną bardzo niebezpieczną rzecz. Jesteśmy zarzuceni dobrym materiałem. Zauważyliście? My mamy taki nadmiar książek, kazań, wiadomości i rzeczy, że nie jesteśmy w stanie tego przerobić już nawet. Ja jeszcze pamiętam takie lata, że jak się ukazała gazeta w zborze, taka czarno-biała, to się kolejka do tego tam gościa pod schodami u nas, taki jeden sprzedawał, ustawiała. A potem to wiecie, oddechy do dechy wszystko żeśmy czytali. Pamiętacie jeszcze niektórzy z was te czasy? Wszystko się czytało. Jak się ukazała książka, to była książka chrześcijańska, się kupowało. Nieważne co to było. To była książka chrześcijańska. I ja pamiętam jeszcze taki czas w moim życiu, że miałem wszystkie chrześcijańskie książki. Ponieważ można było mniej więcej policzyć, co się ukazywało w danym miesiącu. Pamiętam, jak się ukazywały książki Josa McDowella. Spotykaliśmy się, masz już to? Mam już to. Masz już to? Nie mam, no to muszę kupić, ale już nie ma. Może jeszcze będzie. Dzisiaj mamy nadmiar. Dziś gdybym przyniósł kolejną gazetę i położył tu za darmo, nawet nie wiem, czy 10% z was by wzięło. Po prostu macie tego tak. I o czym ja teraz mówię? To nie jest źle, że mamy dużo, dzięki Bogu. Chodzi o to, że w całym tym hałasie czasami Pan do nas mówi bardzo ważne rzeczy z tej kazalnicy. Czasami Bóg tu posyła ludzi, ale nic nie robimy w związku z tym. Przyzwyczailiśmy się, że kolejne dobre kazanie zostało powiedziane. Czy powinno nam być z tego powodu przykro, czy to jest normalne? Czy słyszycie mnie, bracia i siostry, o czym ja mówię? Po prostu się przyzwyczailiśmy. Wiecie, to jest tak, jak ja bym co niedzielę i co czwartek powtarzał po nabożeństwie, a przed wyjściem pozamiatajcie podłogę. Wiecie, pierwszy tydzień, dwa, trzy ludzie by zwracali uwagę, co on to mówi, co mamy robić, a ja nic, jak mówię tylko. Ale wiecie, tak po roku... Chyba tylko nowi by zwracali. Co? Pastor mówił, pozamawiać podłogę. A nie, słuchaj, on tak zawsze mówi po kazaniu. W końcu ludzie się przyzwyczaili, że po prostu to tak naprawdę nic nie znaczy. I w ten sam sposób od lat dwóch, trzech, czterech, dziesięciu, dwudziestu niektórzy z nas słyszą Słowo Boże. Bądź pełny ducha. Uświęcaj się. Chodź z Panem. Jezus przyjdzie. Tylko, że to już czasami nic nie znaczy w naszym życiu, ponieważ mamy taką kopę wielką materiału do przerobienia. Wiecie, jak koń siana na jesień. Że mu się wydaje, że zawsze będzie. I nie potrafimy tego przerobić. Chcę wam powiedzieć, wierzę, że oprócz nowych kazań jesteśmy w głębokiej potrzebie jako zbór, aby zaczęły działać w naszym zborze dary Ducha Świętego. Naprawdę. To nie jest przypadek, że dzisiaj się z wami dzielę tym słowem. Jest to moja modlitwa, której trwam w ostatnim okresie. Modlę się, aby Bóg dał nam taki dar takiego czasu, kiedy będziemy mogli pościć. Dar takiego czasu, kiedy będziemy mogli, aby nas obdarował takim czasem, o tak to bardziej poprawnie nazwę. Czasem, kiedy będziemy się mogli do Niego przybliżyć, wyciszyć. Ponieważ jestem przerażony, jak wielu z nas. I ja sam wielokrotnie o własnych siłach próbujemy jakoś wydrapać się i to syzyfowe dzieło wykonać. I nie idzie nam. No a co z opinią tych różnych doktorów teologii czasami, mądrych ludzi, że dary dotyczyły tylko wczesnego kościoła tam na początku, teraz już dary ducha nie działają, nie ma ich. Słyszeliście taką opinię? Chyba każdy z was słyszał, że to po prostu kiedyś tak Bóg działał, a dziś już nie. Wiecie co, nie mamy czasu się dzisiaj tym zajmować. Odpowiem wam tak po swojemu, po chłopsku, dobra? Wiecie, Bóg by był nieuczciwy, gdyby tak zrobił. Ponieważ jeżeli wtedy oni widzieli Jezusa, to już była duża rzecz. I jeszcze dostaliby dary Ducha Świętego. A my dzisiaj, żyjąc w najbardziej bezbożnych czasach historii człowieka, zostalibyśmy przez Boga pozbawieni wszystkiego i pozostawieni tylko z Biblią, jako z książką do teorii, to powiedzcie, czy ktokolwiek z nas mógłby dojść do końca. Jeżeli ta Biblia jest wszystkim, jeżeli jedyne, co z niej zostało, to taki teoretyczny ogryzek, bo Bóg już nie działa, nie mówi, nie uzdrawia, nie leczy, nie ratuje, nie odzywa się, to właściwie jakie są moje szanse? Jakie są szanse ludzi, którzy piją, ćpają, są pogrążeni w potężnych szponach? W tym samym czasie mamy ewidentne dowody, że diabeł nie umarł, nie śpi, nie poszedł na urlop, tylko działa. Zauważyliście? I w tym samym czasie, kiedy on działa, słyszymy, że się mówi, że już Duch Święty dziś nie działa. Gdyby tak było, to by było bardzo nieuczciwe. Stalibyśmy sami sobie. A co jest dziwną rzeczą, byłem, wiecie, jakiś czas temu, to już jakiś czas było temu, w takim jednym z tych denominacji, którzy właśnie głoszą, że dzieliłem się tu z braciem, kiedyś mówiłem o tym, nie wiem, czy pamiętacie, głoszą właśnie taką naukę, że Chrzest w Duchu Świętym to już jest przeszłość, to było kiedyś tam, działanie Ducha Świętego było kiedyś tam, ale wiecie, co mnie najbardziej zdziwiło? Kiedy się modlili o jednego brata, żeby Bóg go uzdrowił. Tego nie mogłem pojąć. To było dla mnie misterium teologiczne. W jaki sposób, skoro Bóg już dzisiaj zaprzestał swojego działania, oni liczą, że ten facet wyzdrowieje. To po co się modlić? Skoro Bóg nie działa, no to trzeba się z tym pokornie pogodzić. Widzicie, dlatego, że w ich sercach, w głębi ich serc, oprócz doktrynalnych uprzedzeń, czuli, że jeżeli Pan by ich opuścił, to nie daliby rady. Pan jest nam potrzebny. Kroczyć z Nim musimy. Na całym świecie, wiecie, są przebudzenia. Ja wiem, że gazety o tym nie mówią, ale kilkaset tysięcy ludzi codziennie spotyka Pana Jezusa. Tysiące ludzi dzień w dzień doświadcza zbawienia, doświadcza działania Ducha Świętego. Wiecie, wiadomości takich rzeczy nie podają nam. Ale po całej kuli ziemskiej, nie patrząc na uprzedzenia i różne teorie mądrych ludzi, w cudzysłowie, Duch Święty robi swoją robotę. Aż Pan Jezus przyjdzie. I nikt tego nie zatrzyma, nikt tego nie zmieni. I Bóg zbawia, uzdrawia, działa. A więc wróćmy teraz do pierwszego listu do Koryntian, do 12 rozdziału. Ja przeczytam wam z innego przekładu słowa. Wyczytajcie ze swojego i zobaczmy, jakie są dary Ducha Świętego i co o nich możemy powiedzieć. Dlaczego chcę to teraz zrobić? Posłuchajcie, nie dlatego chcę to zrobić, że potrzebuję jakoś zająć czas, ponieważ zostało mi jeszcze trochę kazania i nie mam co zrobić, no to przeczytajmy jeszcze raz dar Ducha Świętego. Nie. Pragnę, abyśmy to przeczytali, aby się pośród nas pojawiło pragnienie modlitwy o te dary. Ponieważ jeżeli zobaczymy, jak bardzo moglibyśmy tymi darami usłużyć innym, którzy są wokół nas w potrzebie, to się powinno w naszym sercu pojawić pragnienie posiadania ich. 1 Koryntian, 12 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Temu bowiem przez Ducha jest dany dar mądrości. Mamy pierwszy dar, tak? Dar mądrości. Słowa. Innemu natomiast według tego samego Ducha umiejętność poznawania. Jednemu dar, jaki? Wiary mamy tutaj, w tym samym duchu, drugiemu zaś łaska uzdrawiania w tym jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu prorokowania, jeszcze innemu rozpoznawania duchów, jednemu różne rodzaje języków, drugiemu natomiast dar tłumaczenia języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna tak, jak chce. Popatrzmy na te dary jeszcze raz, spokojnie. Dar mądrości. Co to jest za dar? Czym jest dar mądrości? Wiecie, to jest Boża mądrość na potrzebny czas. To nie jest ludzka mądrość. To nie jest tak, że dar mądrości objawia się w ten sposób, że otrzymujesz i ty jesteś taki mądry. Że nie wiem, wczoraj nie widziałeś jeszcze wzoru z fizyki, a dziś już wiesz. Nie o taki dar chodzi. Bóg wie więcej niż my. Zgodzicie się ze mną? Bóg, amen, Bóg wie więcej niż my. To jest Boża mądrość na potrzebny czas. Może wskazywać nam w trudnych chwilach, jak biblijnie i zgodnie z wolą Bożą postąpić w sytuacji, która jest bez wyjścia. Czy w cudzysłowie bez wyjścia. Gdzie się Pan Jezus jeszcze wypowiada na temat tego daru? Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 15 werset. Znacie ten werset. Ja powiem, dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. To jest sposób, w jaki Pan Bóg mówi, że będzie się objawiał dar mądrości. Dar, który jest darem Ducha Świętego. Jest dany we właściwym czasie. Tak jak paczka, pięknie zapakowana. Wyobraźcie sobie, jako czerwona paczka i wszyscy wstążeczkę sobie wyobraźcie, niebieską na przykład. Macie to? I Bóg wyciąga. Mówi, to jest mądrość dla ciebie. Daję ci we właściwym czasie. Być może będziesz tego potrzebował. Popatrzmy na to z ludzkiego punktu widzenia, czyli tak po drugiej stronie. Czy jest na tej sali jedna osoba, która w trudnej chwili palnęła głupotę i dzisiaj żałuje, że ją powiedziała? Jak nie jest, to ja za was wszystkich to zrobiłem. Jeszcze gdyby was 4 razy tyle było, to dalej by mi starczyło dla każdego. Tyle razy w życiu powiedziałem coś, co... Myślę, dlaczego ja to powiedziałem? Gdybym co innego powiedział, ale było też w moim życiu, że kiedy, wiecie, chodziłem blisko Pana, kiedy nie zmarnowałem ani sekundy, tylko jakoś sercem się do Pana zwróciłem, że Pan dawał słowo, aż się inni dziwili. I ja się dziwiłem. Aż sobie napisałem, żeby nie zapomnieć czasami. Dał mądrości, żeby wiedzieć, co powiedzieć w danej potrzebnej chwili. Opowiadałem wam chyba niedawno, jak nas z Loszem w Lublinie napadli. Chyba wszystkim was już tu opowiadałem na tej sali. A nie wszystkim widzę. To byliśmy w Lublinie, wiecie. I pojechaliśmy do pastora na kawę. I wychodzimy z domu. To było na Starym Mieście i w takiej wąskiej uliczce między kamienicami nagle, wiecie, jeden taki wielki chłop, łysy, jakaś szrama, jakieś tatuaże, zaszedł nam drogę i z drugi nam z tyłu zablokował, że nie mogliśmy, ja i Losz, pamiętacie Losza, nie mogliśmy uciec. I wiecie, to było ciekawe i on do mnie, czego tu szukacie, i tamtym swoim brudnym językiem. Wiecie, i ja przez chwilę, ułamek sekundy tylko, Panie, co to będzie? Już sobie mogę wyobrazić, wiecie, no telefon stracę, portfel stracę, wszystko, facet taki, że no nie ma siły. I w tym momencie, wiecie, nagle do niego słowo mówię. Słuchaj, chłopie, mówię do niego, ja takim jak ty, my takim jak ty, ja powiedziałem, w więzieniach głosimy Ewangelię. I jeśli się nie nawrócisz do Jezusa Chrystusa, to twoje życie będzie zmarnowane. On do mnie, chce coś od ciebie, i sobie do mnie mówi. Wiecie, ja mówię, no, ja przecież go nie zaczepiłem, tylko on mnie. Tamten, co był za nami, w ogóle znikł gdzieś od razu. Już go nie było. I stałem i mówiłem do tego człowieka. On spuścił głowę i słuchał. Spotkał inną rzeczywistość. Wiecie, gdybym ja w jego języku przemówił, a co, nie wolno mi chodzić? A to on wie, jak z tym się rozmawia. To jest jego klimat. Ale ja mu powiedziałem, zginiesz bez Jezusa. Wiecie, wyglądał człowiek, jakby go pobiło, jakby co najmniej 5 ochroniarzy miał koło siebie. Dar mądrości. To była mądrość od Boga. Ja nie wiem, jak ona, ale była od Boga. Ten dar nie jest jakąś mistyczną mądrością z duchowego świata, wiecie, takiego gdzieś tam niewyobrażalnego, niepoznawalnego. Jest po prostu darem Ducha Świętego dla dzieci Bożych, aby mogły go używać. Ja nie jestem żaden Dalaj Baba czy ktoś tam, kto miał jakąś tam oświecenie i coś powiedział. Kościół nie ma żadnych szamanów. Kościół, wiecie, nie musi polegać na naszej ludzkiej mądrości. A jeśli komu z was brak czego? Mądrości? Niech prosi pastora, jak w waszym przykładzie pisze. Niech prosi pastora, daleko zajdziecie, szczególnie waszego. Niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętniej bez wypominania, a będzie mu dana. Oto dar mądrości. Powiedzcie, nie macie pragnienia mieć takiej mądrości? Idziesz do pracy, musisz rozmawiać z szefem i nagle mówisz słowa, że sam się dziwisz. Idziesz tu i tam załatwiać coś i mówisz rzeczy, a potem się zastanawiasz, och, też to tak powiedziałem, że wiedziałem. Taka mądrość. Przez Słowo Boże wiele rzeczy wiemy. Pamiętacie tego człowieka, co tu nam takie problemy robił w swoim czasie? Pamiętacie? Ja nigdy nie zapomnę, gdy ja do niego powiedziałem, wie pan co, nie chcę nazwisk używać, wy wiecie, o kim mówię. Mówię, gdziekolwiek w Chełmie się udam, pana nienawidzą ludzie w Chełmie. To jest znana osoba w Chełmie. Pana ludzie nienawidzą. Dlaczego? Mówię, pan po nocach na pewno nie śpi. Myślę, że pan ma ciężkie życie. On mówi, o, widać od razu, że pan jest po psychologii. Bo on wiedział, po czym ja jestem. Żadnej psychologii. Po prostu dzięki Słowu Bożemu. Mamy pewną mądrość, wiemy. Mądrość od Ducha Świętego, aby odpowiedzieć. Wiecie, ta dyskusja z tym człowiekiem wtedy to był przełom. Przełom w całej sytuacji. Kolejnie mamy dar wiary. Dar wiary. Może tutaj ominę umiejętność poznania, jest u mnie, powiedziałbym o darze wiary, chciałbym powiedzieć. Wiecie, wiara jako dar Ducha Świętego nie jest tym samym darem, czyli inaczej, nie jest tą samą wiarą, przez którą jesteście zbawieni. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Oczywiście, że jesteśmy zbawieni z wiary, amen? I Boży to jest dar. Wiara jest Bożym darem. Absolutnie temu tutaj nie ujmuję. Ja wiem, znam ten werset. Ale teraz nie o takim darze mówimy, kiedy mówimy o darach Ducha Świętego, bo też o tym darze mówimy, ale nie tylko. Wiara to coś dużo więcej. Zobaczcie na wiarę opisaną w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. To jest wiara, która była darem Ducha Świętego. Ona sprawia, że możemy naszą wiarą budować wiarę innych. Że mamy wiarę, która jest jakby, wiecie, potężniejsza niż wszystko, co nas otacza. Przykładem takiej wiary jest na przykład Eliasz. Na Górze Karmel, kiedy 400 iluś tam tych szamanów, tych fałszywych proroków staje przeciwko niemu i on na tamten moment dostaje dar. Dar wierzyć, że dam rady. Wiecie, co się z nim dzieje? Rozdział później. Z męża wiary zamienia się w emigranta. Ucieka. Ja myślę, że sam się ciągnie.
Co ja to zrobiłem?
Jak ja to zrobiłem? To dar on na tamten moment dostał. Dalej mamy dar uzdrawiania. Wracając jeszcze do daru wiary. Gdzie w naszych domach, w sytuacjach, które spotykamy w naszym życiu, ludziom tak często brakuje. Jako Kościół możemy się modlić: Panie, daj mi ten dar, abym mógł go używać pośród tych, którym tak bardzo dzisiaj brakuje wiary w cokolwiek. Gdzie w tym świecie naprawdę, gdyby Bóg nam dał na chwilę chociaż takie duchowe oczy, abyśmy mogli zobaczyć świat tak, jak On go widzi, zupełnie inaczej byśmy go zobaczyli. Dalej mamy dar uzdrawiania. Dzieje apostolskie są potężnym świadectwem działania tego daru. Ludzie, widząc to, zwracali się chętnie do Jezusa. Czy nie macie, bracia i siostry, takiej tęsknoty w sercu, aby dar uzdrawiania spoczął na niektórych z nas, aby niektórzy z nas dostali go w swoje życie i mogli nim usłużyć w naszym zborze? Powiedzcie, kto nie ma takiego pragnienia, prawda? Ile ja bym dał, żeby do niektórych z was, kocham was z tego serca, mógł podejść. I z jednej strony tak się łatwo to mówi, ile ja bym dał. A z drugiej strony Duch Święty właśnie w moim sercu pyta, a ile dałeś? Skoro tak mówisz, ile ja bym dał? Każdy z nas tak mówi, nie? Ile ja bym dał, żeby tego brata uzdrowić? A pozwólmy się Duchowi Świętemu ci zapytać, a ile dałeś? Co dałeś? W porządku, mówisz, żebyś dał. Kupić tego nie możesz, to jest darem. Co zrobiliśmy, aby zaspokoić potrzebę innych? Bo dary niekoniecznie są czymś dla nas. A szczególnie dar uzdrawiania. W Nowym Testamencie słowo dar i słowo uzdrawiania, kiedy jest mowa o darze uzdrawiania, w Grece występują w liczbie mnogiej. A więc nie jest to jakieś jednorazowe wydarzenie. Jest to coś, po prostu jest to, są to dary uzdrawiania, o tak powinno być tu powiedziane. Nie jest to dar dla tego, kto go otrzymuje. To jest kolejna rzecz, o której tu chcę powiedzieć. Zwróćcie uwagę, dar uzdrawiania nie jest darem, który jest dla ciebie. Bo jeżeli ja ci dam, jeśli to jest dar uzdrawiania, ja ci to daję, to znaczy, że coś możesz zrobić? Uzdrawiać, tak? Czyli on nie jest dla ciebie. On jest dla tych, których będziesz co? Uzdrawiał, którym będziesz służył. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Wstawaj, chłopie, chodź. To jest dar uzdrawiania. Dar uzdrawiania nie jest jakimś egoistycznym darem, który chcę mieć dlatego, żeby być sławnym, żeby o mnie ludzie wiedzieli. Jest darem, który wie, że Bóg położy w ręce człowieka, który z pokornym i złamanym sercem zobaczy potrzebę innych braci i sióstr. Pójdzie przed Boga i powie: Panie, daj mi dar, chcę go zanieść. To jest tak, jakbyście prosili o chleb dla głodnego. Panie, tam jest głodna rodzina. Jak mi dasz zarobić na dwa chleby, to pójdę jeden im zaniosę. Panie, ten brat jest chory i się zmaga z chorobą. Daj mi dar, a ja go obdaruję. Użyję dla Twojej chwały. To wstrząśnie życiem tego człowieka. W ten sposób myślę, że powinniśmy się zacząć modlić. To jest działanie daru tu opisane, że srebra i złota nie mam. Mam dar. I Piotr służy, a chory otrzymuje. Widzicie, to jest dar dla tych, którzy chcą służyć. Słowo Boże mówi: darmo wzięliście, co? Macie czystą odpowiedź. Z czyjej siły działają ci wszyscy, którym trzeba zapłacić za wstęp? Ci różni uzdrowiciele, których pełno jeździ po świecie, którzy mówią, że od Boga mamy dary. Jesteśmy obdarowani od Boga, tylko 200 złotych trzeba, żeby wejść. Jeśli coś jest darem, to srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. To jest dar. To pokazuje, zobaczcie, jak ważna jest nasza relacja z Bogiem, jak ważna jest nasza czysta relacja z Bogiem, nasza postawa, ponieważ chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, nie żyjemy dla samych siebie. Wierzycie w to? To nie jest tak, że moja prywatna rzecz, co ja wierzę, chcę ci powiedzieć, nie żyjesz dla siebie. Jeśli będziesz żył byle jak, to nigdy cię Bóg nie użyje, nie będziesz mógł błogosławić innych. To widać w domu. Jeżeli ojciec z matką żyje byle jak, to są w stanie dobrze wychować dzieci? Nie. Jeżeli brat z siostrą żyją byle jak, są w stanie być błogosławieństwem dla zboru? Też nie. W domu to widać, w kościele czasami da się to ukryć. Gdzie obdarowując innych darami, sami się staramy, żeby były pożyteczne. Dajemy właściwe dary właściwym ludziom. Jeżeli podchodzi do was facet, który ma czerwony nos pod sklepem i mówi, daj 5 złotych, dasz mu? Jeżeli wiesz, sponsorujesz samego diabła, to mu dasz. Niech się człowiek dalej wyniszcza. Ale jeżeli masz serce, o jakim mówi Słowo Boże, to nie dasz temu człowiekowi 5 złotych, bo wiadomo, że on pójdzie i to przepije, ale pójdziesz i mu kupisz co? Jeść, jeśli jest głodny. Bo nie chcę, żeby mój dar został zmarnowany. Byliśmy w Krakowie parę dni temu i siedzimy z Sydneyem, byliśmy w KFC. Jemy sobie kurczaczka, tak nam dobrze, miło. Popijamy Pepsi, przyjemność. I patrzymy, człowiek przychodzi i ciach do kosza tam, wygrzebał coś i do torby. Idzie do drugiego kosza i znowu tam wygrzebał. I grzeby, wiecie, wyciąga takie w miarę jeszcze nieobgryzione. Podchodzę do tego człowieka i mówię, chodź pan, kupię panu obiad. A on mówi, pan co, to daj mi pan pieniądze. Ja mówię, nie. Ja chcę panu kupić obiad, nie chcę dać panu pieniądze, bo pan będzie je przepije. Panie, ja w życiu nie piłem, on mówi do mnie. Przez samego jego oddechu ja byłem już pijany. Ja mówię, mogę pójść i panu kupić i jeść. A on mówi, nie, pieniądze mi pan daje. Ja mówię, nie, no to ja nie chcę i poszedł. Się nie mógł uwierzyć, poszedł dalej grzebać po śmietniku. On wiecie, ja nie wiem jak to znaczy, on miał zadumy za dużo, ale podobna jest czasami nasza postawa przed Bogiem. Wolimy ogryzki niż od Boga, ponieważ Bóg mówi, zmień swoją postawę, a ja ci dam dar i będziesz mógł błogosławić. A mówimy nie, i żyjemy resztkami. Widzicie, stan i atmosfera naszego serca, naszego domu, naszego zboru może być wielką pomocą w przyjęciu daru. Jeśli twoje serce będzie we właściwym stanie, Bóg może ci dać dar, abyś błogosławił innych, aby twoje życie było błogosławione. Nie cieszylibyście się, gdybyś uzdrowił chorego na raka? Nie byłoby to dla was radością? Ja bym chyba się popłakał z radości. Gdzie rzadko, pamiętam kiedyś w moim życiu zdarzyło się, że ten dar zadziałał, ale za każdym razem, gdy tego doświadczałem, to było dla mnie wstrząsające przeżycie. I to było tak bardzo pańskie, tak bardzo niezależne. Wiecie, pamiętam, nigdy nie zapomnę takiej szczególnej sytuacji, jak pewna siostra podeszła do mnie i wiem, że była dzień przed operacją. Miała tu zgnite, wiecie, pod pachą. To była normalnie dziura ziała. Taki otwór tam było widać. To była zgnilizna sama. I ona miała pójść na operację. W bandaże tu miała. I tak podchodzi i ja sobie myślę, gdzie ja, taki Mirekule, co ja mogę z taką chorobą? No, nie mogłaby z jakąś anginą podejść, z jakimś bólem gardła, to jeszcze coś, wiecie. Ale takie coś, bo my tak myślimy, tak ograniczeni jesteśmy czasem. I tak, wiecie, z jednej strony z taką niewiarą, ale z drugiej strony myślę, Panie, wszak to od Ciebie zależy. Tak położyliśmy na niej ręce, podszedł pastor, zaczęliśmy się modlić. Jakoś tak przed Panem myślę, Boże, ratuj tą kobietę. Sobie myślę, co ja bym zrobił, gdybym jak jutro, gdyby mi gniło kawałek mnie, musiałbym iść na operację. Tak przejąłem się nią, zaczęliśmy się modlić. Chociaż wcale nie oczekiwaliśmy wielkich rzeczy, tak bardziej myśleliśmy, że ją na duchu podniesiemy. Wiecie co? Duch Święty przychodził i dał nam prezent. Myśmy tego nie zauważyli. Ona na drugi dzień rano z płaczem przyszła do pastora. Kiedy się obudziła, miała skórę tak zdrową, jak niemowlę, kiedy się urodzi. Całkowicie uzdrowiona była. Myśmy nie mogli uwierzyć w to. Byłem szokowany. Tak bardzo odwykliśmy, że Bóg daje dary. I od jakiegoś czasu, od kilku dni mówię do mojej żony, wiesz, mówię, mam ogromne pragnienie, aby przystąpić w zborze do postu i modlitwy. Aby zaczął zbór prosić Pana, aby Bóg przywrócił nam taką radość zbawienia. Wiecie, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, ja nie mówię, że my jesteśmy grzesznikami na tym poziomie, że wszyscy z was to są tacy, co mają taki grzech jak z Batrzebą, ale innym faktem jest, że wiecie o tym, że dla Boga nie ma grzechów małych i dużych, prawda? I on mówi: Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza Twego dziś. Nie zabieraj mi Twojego Ducha Świętego. Ja go chcę mieć. I sobie pomyślałem, że będę chciał wezwać... Wiecie, nie chcę robić takiego postu jak kiedyś, że wszystkich prosiłem. Chciałbym wezwać tych, którzy pragną, żebyśmy byli taką grupą. Wkrótce chcemy zrobić taki post, który sprawi, że będziemy się modlić, aby dary i obecność Ducha Świętego była w wielkim, wielkim stopniu bardziej odczuwalna w naszym życiu i zborze niż jest to do tej pory. Macie takie pragnienie? Ja naprawdę mam. I nie jest mi dzisiaj trudno o tym do was mówić. To nie jest tak, że wiecie, jakoś tam się postaramy. Ja naprawdę tego pragnę. Mamy dalej dar czynienia cudów, gdzie Boże dzieci mogą doświadczyć potężnego Bożego działania. Ono niesie pomoc, ratunek, wsparcie dla tych, co potrzebują i przede wszystkim Bogu chwałę przynosi. Kiedy działa dar czynienia cudów? W jakich okolicznościach? Powiem wam w jakich. Kiedy Bóg powoduje na przykład zmianę okoliczności, kiedy nie da się ich zmienić. Wielu z was mogłoby opowiedzieć o takim darze, prawda? Dar czynienia cudu. Kiedy modliłeś się i powiedziałeś: Boże, jeżeli Ty coś nie zmienisz, to ja zginę. Wychodziliśmy cało z opresji i czasami mówiliśmy: Pan mnie uratował. Ale gdybyśmy biblijnie chcieli to nazwać, to wiesz, co Pan zrobił? Pan dał Ci możliwość. Wymodliłeś cud. Otrzymałeś cud w darze. Uczyniłeś cud, bo gdybyś się nie modlił, to by się nie stało. Zgodzicie się tu ze mną, czy nie? No nie zgadzajcie się. Powiedzcie, że nie. No co tam? Ja nie wierzę, wiecie, że po prostu cuda się dzieją tak samo z siebie. No stał się cud. Alleluja. Ja wierzę, że w dzisiejszym Kościele nowotestamentowym mamy wystarczające objawienie Boże, aby wierzyć w to, że to właśnie Duch Święty działa przez Kościół i czyni cuda dla Bożych dzieci. Amen. To nie są jakieś tam cuda, że Bóg tam pstryknął i stało się. Duch Święty działa, czyni, wymodliłem to. Cuda. Ludzie widzą, że zmieniły się okoliczności. Jest taka historia w Biblii, kiedy zmieniają się okoliczności i dzieją się rzeczy niezwyczajnie. Jest ich wiele. Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł. Pamiętacie go? Dwóch ich stało. Głosili Słowo Boże, Paweł głosił, a tamten cały czas się czepiał. Ciekawe, czy już wiecie, gdzie jestem. I co Paweł zaczyna głosić Słowo Boże, to tamten już przekręca. I okoliczności były niesprzyjające do głoszenia Słowa Bożego. Utwił w nim wzrok i rzekł: O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Dar czynienia cudów. Widzicie go tu w działaniu? Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 9 werset przeczytałem. Do 12. To był dar czynienia cudów. Następnie mamy dar prorokowania. Co znaczy prorokować? Nie. Niekoniecznie. Też, ale niekoniecznie. Co to znaczy prorokować? Czy ktoś z was wie? Bliżej. Dokładnie. Prorokować, dokładna definicja, znaczy mówić od Boga. I to może być tak, jak powiedziała tutaj siostra Ela. Może dotyczyć i takiej dziedziny życia, ale nie tylko, prawda? Nie jest tu tylko ograniczone. Prorokować znaczy mówić od Boga. A teraz, jaki jest cel prorokowania? Wiecie, jeżeli słyszysz proroka typu: Janusz, tak mówi Pan, straszne rzeczy w Twoim życiu widzę. To wiecie, co należy spytać? Jak jest nazwisko tego Pana, co to mówi? To nie jest Boży sposób działania. To ja nie widzę takiego proroka. Wiecie, najbardziej w momencie, kiedy Bóg się rozgniewał, znowu wracam do proroka Natana, kiedy Natan przyszedł do Daniela, to zostało jasno wyłożone, o co chodzi. Bóg nie gra z wami w ciuciubabkę. Chcę, byście wiedzieli, Bóg was kocha, Bóg jest miłością i Bóg jest Bogiem świętym. Bóg się może rozgniewać, ale jeżeli będzie przekazywał słowo, będziecie wiedzieć, o co chodzi, będziecie wiedzieć, że to do was. Bóg nie będzie działał jak cyganka. Bóg nie jest wróżącą cyganką. Wróżenie jest z grzechem, z którego każdy człowiek powinien pokutować. I człowiek, który zajmował się wróżbami, jest pod ich przekleństwem i pod ich ciężarem, dopóki ich nie wyzna jako grzechu. Proroctwo zaś nie ma z tym nic wspólnego. Ci słowa typu jutro będzie dzień, czekają cię ważne decyzje. Myślę, że jutrzejszy poranek będzie istotny dla twojego życia. Co ja powiedziałem, słuchajcie? Nic. No ale nowość. No. No, pewnie, że jutro będzie dzień, a co ma być noc? Wiecie, to nie jest proroctwo wtedy. Pierwszy Koryntian powiada, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. W 14 rozdziale macie bardzo dużo na ten temat. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. A więc celem proroctwa i dla Kościoła jest co? Zbudowanie, napomnienie i pocieszenie. Dla ludzi, mówi do ludzi Słowo Boże tu mówi. O wczesnym Kościele powiedziane jest w Dziejach Apostolskich, że Judas i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. To jest dzieło proroka. Prorok nie jest po to, aby przynieść zamieszanie, chaos, strach, wystraszyć człowieka, naopowiadać mu i zostawić go w ten sposób. Żyjemy w czasach łaski. Bóg nie chce, żebyś żył jak wariat. Bóg nie chce, żebyś chodził wystraszony do nieprzytomności, bo ktoś ci powiedział. Czyli ja doświadczyłem osobiście takiego proroctwa. Oczywiście było ono fałszywe i osoba, która mi prorokowała, napomniałem ją dość mocno. W swoim czasie, jak wy wiecie, ja jeżdżę, podróżuję z usługą i raz do mnie podchodzi kobieta i mówi, tak mówi Pan. Pan cię poprowadzi przez ogień i ciernie. Doświadczysz wielkich prób. Amen. Mówię, kobieto, ja nie wiem, co mam zrobić. Chyba tylko się urnąć mi pozostało po twoim proroctwie. Pójdź się i upić, bo nic innego nie zostało. Powiedz mi, o co chodzi? Dlaczego? Wiecie, tam od tamtej pory, to już tyle lat minęło, nigdy nie się stało. Że ja wiem, żeby jej pasowało, żeby najlepiej głowę sobie o grzyms rozwalił zaraz po wyjściu. To bym mogła powiedzieć, a mówiłam. Sama by się dziwiła, że tak szybko. Wiecie, to proroctwo nie ma takiego celu. Proroctwo jako dar Ducha Świętego ma nas naprowadzać na wąską drogę Słowa Bożego. Bóg nas napomina nie przez to, że nas będzie straszył jakimiś niewiadomo rzeczami. Wiecie, potem stąd ludzie myślą, że chrześcijaństwo jest właśnie straszenie ludzi piekłem. Chrześcijaństwo nie jest straszeniem ludzi piekłem. Chrześcijaństwo jest mówieniem, że Jezus ich kocha, umarł za nich, że ich grzechy mogą być zabrane i że nie muszą zginąć na wieki, czy chcą w to wierzyć, czy nie. Ale chrześcijaństwo jest czymś dużo więcej niż straszenie ludzi śmiercią. Zgodzicie się ze mną? To jest coś dużo, dużo więcej. A więc dar proroctwa, 14 rozdział, Koryntian, polecam wam. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. Proroka się poznaje nie po ubraniu, nie po minie, nie po tym, że się ubierze. Wiecie, w swoim czasie brat Watson mi opowiadał, miał ciekawe przeżycie. Byłem u niego w zborze, wiecie, że się przyjaźnimy. Wiecie, przyjechali do niego furgonetką jacyś ludzie. Siedzi sobie w zborze, studiuje Biblię, przygotowuje się na kazanie i przyjeżdża furgonetka pod zbór, taki Volkswagen, transporter. Wysiadają jacyś faceci, poprawiają jakieś turbany na głowach, białe szaty, jeden miał kija i sandały mnie, wiecie, i weszli do biura. On, wiecie, oczy takie. Oni na niego, tak mówi Pan, wiecie, tak jak ci Sodomę. I tam mu coś tam długo, długo mówili. W końcu mu tam na stół, że musi wpłacić na taką i taką misję pewne pieniądze. Wiecie, on ich wygonił, tam im, wiecie, napomniał ich bardzo mocno, wygonił, mówił łobuzy jedne i tak dalej. Będziecie tutaj przebierać się i straszyć mnie jakimś ogniem, że spadnie ogień i tak dalej. Wiecie, oni kiedy uciekali, zatrzymali się w drzwiach, jeden z nich strzepał z sandałów, kurz. Uciekli. I to byli prorocy. To nie są prorocy. Tak to niestety nie działa. Nie w ten sposób. Ja myślę, że każdy z was, kto doświadczył takiego Bożego prowadzenia, wie, że Bóg nas chce naprowadzić na swoją drogę. Chce mieć nas dla siebie. chce nas napomnieć, ale często pocieszyć i zbudować. Żaden z was dziecku swojemu by nie zrobił tego, co próbują zwalać czasami na Boga różni prorocy dziwni. Tylko jak nasze dziecko sprawia problemy, albo jeszcze gorzej ma kłopoty, to każdy rodzic, który kocha Boga, czyta Słowo Boże i studiuje, jak być lepszym rodzicem, wie, że jeżeli mój syn czy córka mają problemy, to nie jest najlepszy czas, żeby zacząć go wyniszczać strachem i stresem. Zgadzacie się? Tylko to jest czas, żeby usiąść i porozmawiać i powiedzieć: słuchaj, grozi kara, jeśli czegoś nie zmienisz. Ja pamiętam, mój własny syn miał taki problem. Wiecie, ja nie zacząłem go wyniszczać, rujnować, bić. To nic nie zmienia. Tylko jak ojciec z synem poszliśmy na drodze do Okrzowa. Mówię: słuchaj, dlaczego jesteś taki przygnębiony? Co ci się dzieje? Powiedz mi tak, jak potrafisz. Obiecuję ci, że nie będę się gniewał. Zrozumie cię. A on, wiecie, ze świeczkami w oczach, Daniel, powiada do mnie: nie mogę sobie poradzić z matematyką. Mam już tyle jedynek. I mówi: ja nie wiem, ja się boję. Ja mówię: synu, jutro dzwonię do takiego pana, znam profesora. Załatwię ci korepetycję i będziesz umiał. Wiecie, jaki to był dzień, kiedy niedawno przyniósł kartkówkę i była czwórka? To jest to. Ja nie powiedziałem mu: słuchaj, no to masz teraz przekopane. Jak wrócimy do domu, żadnych klocków, żadnej telewizji, żadnej miłości, tylko matma będzie i matma i będziesz czytał i nawet spać cię nie puszczę. W ten sposób wkrótce byśmy do psychiatry z nim jechali. Wiecie, jaka to jest radość, kiedy człowieka można zbudować? I podobnie Bóg. Bóg mówi, Bóg ma to jedną przewagę, wiecie, której ja nie miałem, że Bóg nie musi mówić: synu, powiedz mi, co jest, bo nie wiem, co się z tobą dzieje. Bóg wie, co się ze mną dzieje. I w pewnym momencie przychodzi człowiek i mówi: od Pana, słuchaj, Pan ma dla ciebie odpowiedź, Pan ma dla ciebie wyjście. Czasami, wiecie, wielcy Boży ludzie, którzy mówią wspaniałe rzeczy od Pana, niekoniecznie zaczynają z tym patetycznym: tak mówi Pan. Czasami po prostu włosy ci na głowie stoją, bo wiesz, że to mówi Pan. O, wiecie, całe kazanie można by na ten temat. Prorok nie ma żadnego prawa powoływać się na znajomości z Panem Bogiem i mówić, co mu się podoba. Dalej mamy dar rozpoznawania duchów. I nie przypadkiem jest wymieniony właśnie zaraz po proroctwie, dlatego że dzięki niemu niejednokrotnie Kościół nie dał się zwieść pozorom, ponieważ przychodzili prorocy i Kościół mógł rozpoznać, z jakiego oni są ducha. Wiecie, dar rozpoznawania duchów jest, wiecie, czym takim antywirusem Pana Boga. Jak ktoś ma z was komputer, to wie, o czym ja mówię. Jest takim antywirusowym programem, chroni Kościół przed zwiedzeniem. Jan do nas pisał: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. 1 Jana 4,1. Jak mówi o tym w tym samym tonie, w jakim mówi o tym Jakub na przykład, że ktoś z was chory, niech wezwie starszych, niech się modlą. Po prostu jest problem, liczcie na Boga, na Boże dary. I tutaj mamy dar rozpoznawania duchów. Dar ten nie służy do oceniania duchowego stanu ludzi w zborze. Nikomu nie daje monopolu na ocenę brata i siostry. Jest dany od Ducha Świętego, aby fałszywe nauki, kłamstwo od diabła w Kościele ukrócić. Dalej mamy dar języków. 45 minut mogę na jego temat mówić, jak chcecie. Dar, przeciw któremu wytoczono już wiele wojen. Dar, którego podrabianie nie jest trudne. Jego siła i tajemnica tkwi nie w tym, że my coś mówimy. To jest dar pochodzący z nieba, od Pana, to są niebiańskie języki. I Słowo Boże powiada, kto językami mówi, i to jest inny trochę tutaj dar. Jest on inny niż na przykład dar uzdrawiania, bo dar uzdrawiania był dany Tobie, ale dla Twojego bliźniego. Dar języków jest dany Tobie i dla Ciebie. Apostoł mówi, 1 Koryntian 4,14, kto językami mówi, siebie tylko buduje. Kto prorokuje, zbór buduje. Językami mówiąc, siebie budujesz. Są niezrozumiałe języki, nawet dla tego, kto nimi mówi. Są jednak umocnieniem. Nie wiem jak wy, ja się modlę na językach. Wiem, że niektórzy z was też się modlą, bo czasem słyszę. I wiem, że one mnie umacniają. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, co mówię, ale modlę się trwając Panu. I mówiąc, wiecie, że dar języków jest niepotrzebny, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że modlitwa w duchu jest zbędna. Że sami wiemy, co lepiej powiemy. Ty mi tu Duchu Święty nie będziesz mówił, ja wiem lepiej, co chcę powiedzieć. Byłoby to herezją. Ktoś może uważać, że to jest nieważny dar, ale jeżeli Paweł go nie zaniedbywał, to dlaczego tobie się wydaje, że możesz go zaniedbywać? Chcę was zachęcić, tych z was, którzy nie doświadczyli chrztu w Duchu Świętym, aby zaczęli się o niego modlić. I tajemnicą chrztu w Duchu Świętym nie jest to, że ktoś ci to da, ponieważ jest to dar od kogo? Od Boga. Ja znam ludzi, którzy, wiecie, jadą i wszystkie gwiazdy religijne zaczepiają o tą modlitwę. Im ważniejszego pastora o to poproszą, tym się lepiej czują. Żaden pastor, nawet najważniejszy, nawet biskup, nawet, nie wiem, choćby David Wilkerson przyjechał, czy najbardziej znany kaznodzieja, nie da ci tego daru, ponieważ jest to dar Ducha Świętego, a nie dar, który człowiek może dawać. W przeciwieństwie do daru uzdrowienia, który jest ktoś, kto jest nim obdarowany i może go udzielać. A więc mówiąc, że jest niepotrzebny, wiele tracimy. Paweł pisze w 1 Koryntian, też 14 rozdział. Zobaczcie, ile ja dzisiaj z 1 Koryntian 14 podaję. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Paweł jasno tutaj miał postawione, że to nie jest dar dla wszystkich, to nie jest po to, żeby się popisywać przed ludźmi. Bo można, wiecie, na językach się modlić, żyć jak diabeł. To jest, żeby budować siebie. Ten dar nie służy do naszego polepszania samopoczucia, własnej duchowości przed innymi. Mówienie językami bez takiego życia, które jest oddane Bogu, jest nieprzydatne. Przejdę dalej, bo nie mamy czasu. Dar tłumaczenia języków. Tłumaczenie jest zawsze podawane w języku, w którym się porozumiewają zborownicy. Jest w języku kongregacji czy zboru, w którym zostało wygłoszone proroctwo. I cel daru, jaki jest cel daru tłumaczenia języków? Jest podobny jak dar proroctwa. Cel jest podobny do zbudowania, napomnienia, pocieszenia. I jasne jest, dlatego że jeśli Bóg chce, aby coś było dla wszystkich zrozumiałe, to po to to jest. I jeśli coś jest jasno zrozumiałe, Kościół może to przyjąć jako napomnienie, ostrzeżenie, pocieszenie, zbudowanie i tak dalej. Tłumaczenie, i teraz mam ważną rzecz powiem, tłumaczenie nie musi być wcale podane słowo w słowo. Ciekawe, czy się ze mną zgadzacie. Czy powinno być słowo w słowo podane? Uważam, że nie musi być podane słowo w słowo. Powiem wam dlaczego. Dam wam przykład. Księga Izajasza, 53 rozdział, 3 werset. Niech ktoś z was przeczyta. Księga Izajasza 53:3. Jeden z najbardziej znanych wersetów Starego Testamentu. Opowiadający czy prorokujący 700 lat przed narodzeniem Jezusa o męce pańskiej. To nie jest żadna pomyłka. Chcę wam coś powiedzieć ciekawego. Księga Izajasza 53:3. Czy możesz przeczytać? Wiecie o tym, że w hebrajskiej Biblii ten werset ma 13 słów, a w polskiej 25? Teraz czy zgadzacie się w takim wypadku, co tu napisano? Bo Żydzi mają tylko 13. A brat Jagnicki właśnie wypowiedział 25 słów. Chcę tylko tu powiedzieć, że jeżeli ktoś prorokuje w języku, którego nie zna, Duch Święty może dać tłumaczenie na język polski i nie jest zadaniem ludzi wsłuchiwać się i oceniać gramatycznie, ponieważ nie znamy języków bożych. Nie musi być to przetłumaczone. Być może coś, co w języku niebiańskim mówi się w 4 słowach, potrzebuje 50 słów po polsku, aby to powiedzieć. Takich słów jest wiele. W języku rosyjskim jest na przykład takie fajne słowo. Jak ktoś, wiecie, wyjdzie za kazalnicę i tak opowiada i mówi, ja nie wiadomo, o czym mówi, to wiecie, jak oni mówią? Przetłumaczcie mi to szybko. Wietrouczenie. Niech mi to ktoś jednym słowem po polsku. 3 słowa powiedziałaś, ale przetłumaczyła dobrze, prawda? Widzicie, dlatego tłumaczenie czy dar tłumaczenia języków nie podlega naszej ocenie. Ja dlatego o tym mówię, bo spotkałem się z tym, że ktoś tam się wsłuchiwał i mówi, wiesz co, to tamten na językach chyba mówił tyle, a ten tutaj jeszcze więcej powiedział, albo na odwrót. My musimy przyjąć i oceniać według tego kryterium, czy coś jest prawdą, a nie według naszej mądrości i prób poznawania gramatyki Bożej. Dar języków, proroctwo, tłumaczenie języków są darami powiązanymi jeszcze z jedną rzeczą. To są trzy takie dary, które są z czymś związane, z pewnym faktem. Dar języków, dar proroctwa i dar wyjaśniania języków są związane z faktem, że Bóg nie jest kim? Niemową. Są związane z faktem, że Bóg mówi. Trzy dary, które sprawiają, że Kościół może słyszeć od Pana. Może słyszeć od Boga. Że Bóg nie tylko jest kimś, kto słucha, ale kimś, kto mówi. A więc widzicie, miłość do Boga i do siebie, przemienione życie sprawiają, że będziemy mieć potrzebę, zaczniemy zabiegać w modlitwie przed Bogiem o dary. Bo w naszym zborze są potrzeby. Jeżeli kochasz kogoś więcej niż siebie, to zaczniesz się modlić. Panie, potrzebujemy darów, potrzebujemy, abyś nam je dał. Następnie mamy owoce. Tu już przelecę szybko, ponieważ czas minął i nie chcę was już przetrzymywać, ale pozwólcie, że powiem parę rzeczy o owocach. Zobaczcie, widzicie, taki ze mnie kaznodzieja. No, miałem mówić 45 minut, godzinę, zobaczcie, mija godzina, a ja jestem w połowie. Dlatego, że mnie to fascynuje, nie wiem jak was, ale mam ogromne pragnienie, abyśmy jako zbór zaczęli doświadczać daru Ducha Świętego. Kto powie amen? Naprawdę mam pragnienie. I mam pragnienie, aby się w nas rozwijały owoce Ducha Świętego. Wiecie, zbyt mało widzę ich w swoim życiu. Ostatnio nie wiem czemu, wiele zaczęliśmy o tym rozmawiać. Po prostu mam takie pragnienie. Czym są w naszym życiu? Czy są nam potrzebne? Znowu zadam to samo pytanie, jak pytałem przy darach Ducha Świętego. Czy owoce Ducha Świętego są nam potrzebne? A jakie są owoce Ducha Świętego, ktoś powie? To ci powiem, czy są potrzebne. Powiem ci, jakie są. Galacjan, 5 rozdział, 22 werset do 23. Jest ich cała lista. To są owoce Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, jest tu napisane w Słowie Bożym. Słyszeliście, co ja przeczytałem? Wiecie o tym, że za tym dzisiaj tęskni tysiące poranionych ludzi? Wiecie, ilu dzisiaj jest ludzi, którzy by chcieli, żeby to była prawda? Ile dzisiaj samotnych kobiet wychowuje dzieci i mówi, żeby tak miłość, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość były prawdą. Jak bardzo by chciały. Ale w świecie tego nie ma, ponieważ są to owoce Ducha Świętego. Ilu z nas dziś doświadcza? Czy wiesz o tym, że jeżeli jesteś w normalnej rodzinie, jeżeli twój mąż cię nie bije, nie pije, nie nadużywa alkoholu, jeżeli twoja żona nie jest swarliwą, złą, kutliwą kobietą, jeżeli możecie się razem modlić w małżeństwie, jeżeli wasz związek doświadcza błogosławieństwa, czy wiesz o tym, że jest tak, ponieważ twój mąż, twoja żona czy twoje dzieci znają Pana i Duch Święty owocuje w ich życiu tym, że Go kochają, przez to, że Go kochają. Czasami zapominamy o tym. Wiecie, są tęsknotą świata, ale są realną perspektywą dla dzieci Bożych, prowadzonych Duchem Świętym. Kiedy się człowiek nawraca, to wiadomo, że się zmienia styl jego życia, prawda? To jest normalne. Nikt z nas się nie nawraca i nie zostaje taki sam. Ja wiem, kim byłem przed nawróceniem, wiem, kim jestem dziś. Nie chcielibyście mnie znać przed nawróceniem. Prowadzeni przez Ducha Świętego widzimy zmiany, które kiedyś były niemożliwe. I kiedy Duch Święty dokonuje swojego ciebie, bo zbawienie nie wszystko zmienia, to Duch Święty potem nas zmienia coraz bardziej i zaczynamy przynosić owoce, zaczyna przynosić to, że jesteśmy inni, to, że słuchamy Pana, to, że zaczynamy spożywać Jego Słowo, karmić się tym Słowem. Wiecie, taki człowiek jest jak drzewo zasadzone nad wodami, które przynosi owoc, ponieważ karmi się z Pana. I gdy nawracamy się, doświadczamy tego. I dary zaczynają wtedy też występować, ponieważ człowieka, który ma owoce, Bóg zaczyna obdarowywać. Owoce rosną na gruncie naszej wiary. I na tyle, na ile będzie zdrowa nasza wiara, na tyle będą owoce. Jeśli twoja wiara jest chora, to nie będziesz miał owocu takiego, jak należy. Nie będziesz miał pokoju, cierpliwości, uprzejmości, bo masz chorą wiarę. Dobroci, wierności, nie powiem dalej. Drugi list Piotra powiada: i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Owoce nie dopuszczą, abym ja i ty był bezczynny dla Pana Boga. Bóg, żeby móc mnie używać, zacznie mnie co? Obdarowywać. A więc jeśli będą owoce Ducha Świętego w moim życiu, będą i dary się objawiać. Jeśli będę suchym kijem bez żadnego owoca, Bóg wie, że daniem jakiegokolwiek daru byłoby nonsensem. Czy wyobrażacie sobie, co by było, gdyby kłamcy i złodziejowi Bóg dał dar uzdrawiania? Co on by z tym zrobił? Czy jakiś, już nie mówiąc, poznawania czegoś? Rozróżniania? Prorokowania? On by książkę napisał i sprzedawał po 500 zł za sztukę. Gdzie człowiek użyteczny, taki jak owocujące drzewo w Poznaniu, będzie obdarowany przez Boga. Bóg mu to da. I wiecie, popatrzcie na owoce Ducha Świętego. Jakie one są? Czym są owoce Ducha Świętego? Świat ma je za nic. Prawie każdy owoc Ducha Świętego, gdyby wziąć, to świat się wyśmieje i powie, co to w ogóle jest. Miłość. Ale to też nam mówi, czy potrzebne nam są owoce Ducha Świętego, czy nie. Potrzebna jest miłość, czy nie. Gdybyś miłości nie miał, to co? Byłbyś niczym, dokładnie. Byłbyś inaczej, tam pisze, cymbał brzmiący. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, ja miłości bym nie miał. Byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym i choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał. Nic mi to nie pomoże. Czy zauważyliście coś, bracia i siostry? Są wymienione dary Ducha Świętego. Choćbym je miał, tak? Ale nie miałbym owocu Ducha Świętego, którym jest miłość, to ile są warte te dary wtedy? Nic są nie warte. Do tego zmierzałem. I Jezus nam to pokazał. Pokazał nam najwspanialszą miłość na krzyżu. Taka była Jego miłość, jak Słowo Boże mówi 1 Koryntian. Masz Biblię? Przeczytaj 1 Koryntian 13, 4-8. 1 Koryntian 13 rozdział. 4 do 8 wersetu. Wstań i przeczytaj. Mam do ciebie prośbę. Tylko zamiast słowa miłość mów Daniel. Przeczytaj, proszę.
Daniel jest cierpliwa. Daniel jest dobrotliwa, nie zazdrości. Daniel nie jest chodliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Daniel nigdy nie ustaje, bo jeśli są królestwa, przemija, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, to też się obróci.
Znacie ten werset. Każdy z nas powinien swoje imię tam przeczytać. Mirek jest cierpliwy. Mirek jest dobrotliwy, nie zazdrości. Mirek nie jest chełpliwy, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli. Wiecie, o ileż łatwiej się wam patrzy, kiedy ja to czytam ze swoim imieniem, prawda? Jakoś tak łatwiej, nie? Zauważyliście? Ale gdybyśmy tam stawili swoje, zróbcie to dzisiaj w modlitwie. Panie, ja wiem, że ty powiedziałeś, że mam być, wstępować w ślady Jezusa, tak? A ja ci, Panie Jezu, śpiewałem piosenkę, chcę podobny do ciebie być. A jaki to jest podobny do ciebie? Pamiętacie tą pieśń, którą nieraz śpiewamy? Chcę podobnym do ciebie być, Jezu. Czyli jaki? Właśnie taki. To jest charakter Pana Jezusa. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Jezusa. Cierpliwa. Wiecie, miłość nie może być niecierpliwa dla kogoś, kto kocha Chrystusa, za kogo Chrystus umarł. Miłość nie jest niecierpliwa, jeżeli sobie pomyślę, ile Bóg na mnie czekał. Tak od razu, żeście się nawrócili też? Urodziłeś się nawróciłeś, nie? Nic złego nie zdążyłeś zrobić. A Bóg czekał. Biblia mówi, kochał nas, gdy my jeszcze byliśmy bardzo daleko. Biblia mówi, dobrotliwa. Co znaczy, że miłość jest dobrotliwa? Czy uważacie, że owocem Ducha Świętego, kiedy objawia się miłość, będąc dobrotliwa, jest, kiedy mówię, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Czy moja miłość jest dobrotliwa? Czy to o to chodzi? Ja myślę, że posłuchajcie, nie, że miłość, która jest dobrotliwa, wiecie czego szuka? Panie, co mogę zrobić dla innych? Panie, chciałbym się w tym zborze oddać na służbę bliźnim, ponieważ moi bliźni cierpią. ponieważ widzę, że bracia, siostry, może nawet pastor, nie mogą znaleźć duchowej głębi, a ja chcę się Tobie oddać na służbę. Miłość jest dobra. Panie, powierzam się Tobie. Prowadź mnie, użyj mnie, obdaruj. Nie po to, żeby się chełpić, nie po to, żeby udowodnić, że jestem lepszy niż inni, ale Panie, chcę być dobry, tak jak Ty byłeś. Nie zazdrości. To jest wielka cnota w czasach konsumpcji. Miłość, która nie zazdrości, mówi, ja biegnę w innym wyścigu. Nie w tym samym wyścigu, co reszta. Słyszeliście takie określenie, wyścig szczurów. Wiecie, co to jest wyścig szczurów? Z czego to się wzięło? Marynarze pierwsi to zauważyli. Że szczury, jak statek zaczyna tonąć, to im szybciej statek tonie, tym szybciej się wyścigują. Dzisiaj dokładnie ludzie to robią. Nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Wiecie, chełpliwy się zawsze nadyma. Wcześniej czy później musi pokazać siebie. Nie postępuje nieprzystojnie. Czyli co? Nie próbuje zaszczycić swojego bliźniego, któremu może coś nie wyszło. Nie próbuje innego oszkalować, żeby siebie wybielić. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Co to znaczy nie szuka swego? Jaka jest twoja miłość, która nie szuka swego? To znaczy, że Bóg jest źródłem mojego błogosławieństwa. Ja nie muszę kombinować. Czy Boża miłość szukała swego, czy nie? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że wziął. Nie, że dał. Dokładnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że wziął. Nie. Biblia mówi, że Bóg dał. To chcę podkreślić. Się wystraszyłem, że nikt z was nie usłyszał. Bóg dał. Miłość nie szuka swego. On dał. Gdyby miłość szukała swego, to by wziął. Nie unosi się. O ludzie, jakie to trudne. Tak kochać, żeby się nie unosić. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości. Wiecie, miłość nie może myśleć nic złego, ponieważ wybaczenie jest wtedy niemożliwe. Jeżeli myślisz źle o bliźnim, nie możesz mu wybaczyć. Nie raduje się z niesprawiedliwości, raduje się z prawdy. Nawet wtedy, kiedy wróg cierpi. Tak, dokładnie. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Nigdy nie ustaje. I tak dalej o każdej z tych rzeczy można by było mówić. Kolejnym owocem mamy radość. I to już nie jest tylko szczęśliwe samopoczucie, taka radość Bogu. Tylko, wiecie, to jest pewność, że na każdym miejscu jestem w Bożych rękach i mogę się nim cieszyć. Pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. Czy każdą z tych rzeczy jeszcze mógłbym w tej chwili omawiać? Ja już bym chciał, abyśmy się zaczęli modlić. I powiem tak, kończąc ten wykład już o owocach i darach Ducha Świętego, wiecie, bardzo skróciłem. Myślę, że być może to na dwa wykłady powinienem był podzielić. Chcę Ci coś powiedzieć. Jeśli jesteś ochrzczony Duchem Świętym, to nie jest data w kalendarzu. To nie jest coś, co się stało kiedyś i teraz się już nie trzeba troszczyć. To jest coś, czym się trwa. Coś, co można utracić. Coś, co można też udawać. I chcę was dzisiaj wezwać, abyście się zaczęli modlić o takie duchowe wprowadzenie w czas postu i modlitwy w swoim życiu. Wkrótce zamierzam, abyśmy jako zbór, oczywiście ci, którzy będą chcieli, zaczęli pościć i modlić się przez kilka dni, prosząc Pana Jezusa, gdzie każdy z nas ma wady. Kto tu na tej sali mógłby wstać i powiedzieć, no ja to taki jestem tu jedyny, kto by się do czegoś nadawał. Ja wiem, wiecie, o moich wadach, o waszych wadach, ale dzisiaj chcę obrócić naszą uwagę nie na to. Chcę dziś powiedzieć, abyśmy się zaczęli modlić o to, aby się pojawiła w nas z powrotem tęsknota za działaniem Ducha Świętego. Nie będzie dla mnie piękniejszej radości, nie wiem, wspanialszego czegoś, kiedy któregoś dnia znowu na niedzielnym nabożeństwie ktoś wypowie w językach, a ktoś powie i wyłoży. Kiedy ktoś podejdzie i powie, siostro taka i taka, albo bracie taki i taki, srebra i złota nie mam, ale Pan mnie pobudził, wiem, że walczy z chorobą. W imieniu Jezusa Chrystusa bądź uzdrowiony. Wierzycie w takie rzeczy, czy to są bajki? A dlaczego ich nie ma w naszym życiu? Czemu te rzeczy się nie dzieją? Dlatego, że widzicie, o wszystko walczymy w swoich siłach. Chodzimy w swoich siłach. Wszystko próbujemy po swojemu zrobić. Ja wierzę, że przyszedł czas. I jeszcze dokładnie nie wiem, kiedy, w najbliższym czasie chciałbym, abyśmy zaczęli post. I czekam, wierzę, że Pan da mi takie słowo na tamten czas. Ale proszę niektórych z Was, abyście dzisiaj zaczęli się o to modlić. Aby było nas kilku w zborze, których w ten sam sposób Duch Święty wprowadzi w to, dobra? Wierzę, że Pan nas w to wprowadzi.